Przy mikrofonie Krystian Nakielski. Witam Państwa w drugiej części programu. A teraz moim gościem jest Krzysztof Orzechowski, prezes spójni w latach 70., 80. i 90. Człowiek związany z tym klubem od lat. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi. Witam Państwa.
W poprzednim wejściu rozmawiałem z Krzysztofem Koziorowiczem i ten wspominał, że spójnia zawsze miała szczęście do odpowiednich ludzi. Jedną z takich osób jest właśnie Krzysztof Orzechowski. Jak to się stało, że zainteresował się pan w ogóle koszykówką?
Ja się obecnie też dziwię, jak to się stało, bo sytuacja była taka. W 1977 roku przyszli do mnie pan Janik z panem Kazim Orzechowskim, kierownikiem klubu. Wiedząc, że ja przestałem uprawiać czynnie sport, grałem w piłkę nożną, czym się nie zainteresował działalnością w koszykówce. Przekonali mnie, no i w 1977 roku podjąłem się funkcji prezesa.
W 1999 roku został pan nagrodzony tytułem prezesa 50-lecia. Pana rządy obfitowały w sukcesy. Podczas pierwszej kadencji był to awans z trzeciej do drugiej ligi, podczas drugiej kadencji był to awans do pierwszej ligi, no i po trzech latach wicemistrzostwo Polski. Zdradzi pan tajniki tych sukcesów?
No, podstawą naszego sukcesu była bardzo dobra organizacja pracy. Dobraliśmy grono działaczy, którzy byli zainteresowani w ogóle sportem, byli zainteresowani, żeby w Stargardzie coś tam działo się, żeby Stargard wypłynął na wyższe jakieś formy sportowe. I tak się nam dobrała grupa kolegów, którzy zostali działaczami. I poprzez dobrą pracę w rozmaitych zakładach, no, zaczęliśmy to wszystko sklejać.
Tutaj chyba nie sposób nie wspomnieć o trenerze Ryszardzie Janiku, który wychował wiele pokoleń koszykarzy.
W ogóle to dzięki Rysiowi Janikowi ja byłem w koszykówce. Kupę lat z nim współpracowałem. Jest to wspaniały człowiek o bardzo dużych wiadomościach. Z tym, że moje takie z perspektywy danie, powinni mu jeszcze trenerzy czy ludzie pomagać więcej, prawda? On bardzo dużo własnej, osobistej pracy w to wszystko wkłaniał. No wyniki były, no bo żeśmy w tej lidze międzywojewódzkiej ustanowili rekordy w ogóle wyników. I później weszliśmy do drugiej ligi i tam również cały czas szliśmy do przodu, coraz lepsze wyniki były.
No właśnie, jak te postępy wyglądały, bo kibice ci młodsi szczególnie nie pamiętają tych postępów. Lata 70., 80., 90., jak może pan to przedstawić po kolei?
Perspektywicznie graliśmy w szkole podstawowej numer 1 na hali gimnastycznej. Udało się nam zrobić takie malutkie remonty, że zrobiliśmy szatnie, umywalnie. No i tam pierwsza koszykówka taka zaczęła być troszeczkę taka, można powiedzieć, lepiej zorganizowana. Taka podstawowa gra była przeniesienie klubu do szkoły na osiedlu Tysiąclecia, gdzie dyrektorem był świętej pamięci Zenek Świętoński, również nasz działacz, nasz trener i nasz kolega. No i tam wtedy w szkole tej również z czynem społecznym zrobiliśmy trybuny, przygotowaliśmy częściowo salę gimnastyczną do meczy. No i tam zaczęły się te mecze już takie na wyższym poziomie.
Pan przed nagraniem mi tutaj opowiadał o słynnym awansie do drugiej ligi w roku 79. No właśnie, niech pan opowie nam tą anegdotkę.
No walczyliśmy o wejście do drugiej ligi z Włocławkiem. No i pojechaliśmy na mecz jako drużyna, plus pojechali kibice nasi wspaniali, którzy spali w Lipnie koło Włocławka. To był taki ala hotel, taki dom jakiś tam noclegowy, prowadzony przez siostry zakonne. Po pierwszym wygranym meczu nasi kibice, jak wrócili do tego hotelu, no to te siostry wszystkich mówią, że miały pokutę całą noc, jak nasi kibice cieszyli się z pierwszego zwycięstwa, bo tam jeszcze później drugi mecz graliśmy. No taka anegdotka pierwsza, a druga, myśmy w tym czasie w klubie Spójnia mieli jeszcze sekcję karate, co prowadził tam Wacek Daszkiewicz, świętej pamięci, mieliśmy duże sukcesy, no i sekcję jeszcze piłki ręcznej. No jak żeśmy jeździli na te mecze, to właśnie karaciści zawsze nami się opiekowali i wychodząc w przerwie meczu do toalety, za mną wyszło paru chuliganów, bo Włocławek z tego był znany i chyba jest do dzisiaj. No ale tam miałem takie dwóch czy trzech ochroniarzy. Ci chłopcy, co zaczęli się do mnie przyczepiać, za chwileczkę tam byli zamknięci w takich pomieszczeniach, że chyba pili wodę z muszli czy z czegoś, tego to do końca nie wiem.
No i w 94 roku Spójnia awansowała do pierwszej ligi, to była wtedy najwyższa klasa rozgrywkowa. Czy pan, obejmując tery w Spójni, zakładał, że kiedyś wprowadzi klub tak wysoko?
No znaczy, założenia nasze były cały czas sukces, ale w tej chwili było tak, aż z Ligi Międzywojewódzkiej, mając dużo swoich wychowanków, pana Janika, dobraliśmy paru zawodników. No, podstawową rzeczą to było przyjście do klubu Marka Ładniaka, naszego byłego wychowanka, który grał w Wiśle Kraków. Miał już wtedy swoje 30 lat, chciał się jakoś ustatkować. Namówiliśmy go, że przyszedł do Stargardu. Postawił nam jeden warunek, że chciał mieć mieszkanie. No i dzięki władzom miasta z panem naczelnikiem Dubałą otrzymał mieszkanie, no do nas przyszedł, no i nas tam dalej poprowadził.
A jak to się działo, że tak wielu wychowanków z powodzeniem radziło sobie na parkietach pierwszej ligi? Tutaj wspomnę na przykład o Ireneuszu Purwienieckim, Marku Cielińskim, Robercie Szczerbali, Wiesławie Dubiju czy Andrzeju Molendzie.
No myśmy mieli bardzo dobrą grupę trenerów grup młodzieżowych. Tu pragnę nawet wymienić, że kolega Kurkianiec, kolega Gutowski, trenerami byli lekkoatlety, przekwalifikowali się na koszykówkę, penetrowali rynek, szukali i dzięki nim, prawda, plus pan Hering prowadził tą drużynę również młodzieżową. Udało się stworzyć parę grup młodzieżowych. Robiliśmy bardzo duży drenaż, nie tylko Stargardu, ale całego województwa. I dzięki temu po prostu ściągaliśmy zdolną młodzież. Również w Stargardzie koszykówka zaczęła być modna. Kiedy są wyniki klubu dobre, kiedy się kibice interesują. Jak wygrywamy, idziemy do przodu. I to można powiedzieć jednoznacznie. Cały klub, całe wszystko będzie zawsze popierane, jak będą wyniki. Nie ma wyników, niestety w sporcie ludzie się częściowo odwracają. Część starych kibiców zostaje, ale nowych to trzeba zdobywać wynikami.
Jak wspomina pan sezon 96-97?
Był to sezon szalony, jak ja to mogę powiedzieć, ponieważ już graliśmy trzeci rok w Ekstraklasie. Mieliśmy tam trochę swoich dobrych zawodników, no brakowało nam tam kropki nad i. Udało się nam zrobić bardzo dobre transfery. W ogóle Spójnia Stargard na początku wejścia do Ekstraklasy, czy pierwszej ligi, jak to nazywaliśmy, miała bardzo dobre transfery zawodników zagranicznych. Był taki dziennik Basket, który tam przez parę lat robił tak sprawdzał, kto ma najlepszych zawodników. No myśmy mieli w tej chwili naprawdę jednych z najlepszych zawodników zagranicznych. No oprócz tego się nam udało ściągnąć w tym roku, w tym Kifa Williamsa, który grał Marka Sobczyńskiego, plus do tego doszedł Maknul, bardzo fajny zawodnik. No i odbudowaliśmy kolegę takiego Wilangowskiego, który był zawodnikiem silnym fizycznie na pozycji centra, nie zawsze miłym do współpracy, ale myśmy sobie dawali radę, zresztą cały zarząd, jak i ja, lubiliśmy zawodników, którzy są wojownikami. W sporcie trzeba być wojownikiem, żeby osiągnąć wynik.
Wspominał pan o transferach. Pytałem wcześniej o to też Krzysztofa Koziorowicza. Jak to się działo, że w czasach, kiedy nie było internetu, nie było filmików z zawodnikami, wy trafialiście w dziesiątkę z tymi transferami?
No to trzeba mieć po prostu z jednej strony wierzyć ludziom i dobierać ludzi do współpracy takich, którzy mają pojęcie o tym, co się chce jak. Myśmy mieli współpracę z panem Noculakiem Mirosławem, znanym w piłce koszykowej, znanym w ogóle i trenerem, i działaczem. I on był w kupę lat w Stanach. Ja go poprosiłem, ponieważ go troszkę znałem, o pomoc. I on nam dobierał naprawdę zawodników wysokiej klasy.
Przez dwa sezony Spójnia występowała w Pucharze Koracza. Stargardzianie jeździli na dalekie wyjazdy, między innymi do Belgradu, Kazania, Sankt Petersburga, Istanbulu. Jak wyglądało logiczne przygotowanie takich podróży przez niewielki klub?
Ja to się dziwię w tej chwili, że trzeba do każdej roboty nowego jakiegoś działacza czy pracownika. Myśmy mieli podzielone funkcje, kto miał robić, kto za co odpowiada. Działaliśmy wszyscy społecznie, bez żadnych wynagrodzeń, najwyżej sami jeszcze dopłacaliśmy. Ale odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu po prostu załatwiali to wszystko. Ja mogę tylko tyle powiedzieć. W Pucharach Koracja byliśmy w Kazaniu, w Sankt Petersburgu, w Mińsku, na Litwie, w Alitusie, w Istambule, w Szwecji, w Hiszpanii. W Hiszpanii, jak nasi zawodnicy wyszli na halę, ponad 10 tysięcy ludzi, to po prostu sami zacięli się, bo w życiu takiej hali na bieżąco nie widzieli, tylko w telewizji. No ale graliśmy, byśmy mieli ducha walki, żeśmy grali. Wygrywaliśmy, przegrywaliśmy, ale cały czas była walka.
A jak pan wspomina tą stargacką halę jeszcze bez tej nowej trybuny, kiedy tam ludzie upchnięci na schodach?
No, budowanie w tym czasie, takim dość troszeczkę trudnym, obiektów sportowych, to nie była taka prosta rzecz właśnie. Dzięki współpracy miasta, społeczeństwa stargardzkiego i przy pomocy jeszcze wyższych troszeczkę w Ministerstwie Sportu, ludzi, gdzie tam nam przykładowo w tej sytuacji pomógł bardzo dużo poseł Kopeć, udało się nam po prostu tą pierwszą halę wybudować. Tam był zaangażowany prezydent Nowicki, działacze ZNTK z Błękitnych. Ta hala powstała po prostu w tych trudnych warunkach, no i mecze odbywały się tam wspaniałe. No, najbardziej wspaniały mecz to był z Nobilesem. Skończony wynik, grano 3-3 zawodników. Gdzie sędziowie międzynarodowi nie wiedzieli, jak się zachować, jak się zawodnicy zaczęli bić. Dopiero wszystkie przepisy poczytali, zobaczyli, no i tam pobrali takie, podziałali, że 3-3 zaczęło grać. Skutki były takie, że byliśmy w roku następnym z prezesem Pasikowskim na Litwie i na Łotwie i w samolocie wracaliśmy z sędziami z turniejów międzynarodowymi polskimi i mówią, że zrobili furorę. Dzięki temu, że w Stargardzie nastąpiła taka sytuacja, oni wiedzieli, jak się zachowywać w meczu międzynarodowym. To taki było, taka anegdota można powiedzieć.
No, o tym meczu z Nobilesem do dziś się wspomina.
No tak. Nobiles był najwyższej półki, myśmy tam walczyli zawsze z sercem, jak to się mówi.
A jeszcze zapytam się o ten półfinał ze Śląskiem, przegrywany 2-0, a w końcu udało się wygrać 3-2. Co pan wtedy czuł?
No po prostu czuliśmy dumę, że taki Stargard z potentatem daje sobie radę. No mieliśmy taki plus, że nasi zawodnicy niektórzy chcieli udowodnić jednoznacznie, bo byli ze Śląska, gdzie ich tam nie chcieli, że idzie z nimi wygrać. Ja to się śmieję, że pan wicepremier Schetyna do dzisiaj wspomina ten mecz i mówi, że takiego meczu w życiu nie widzieli.
Teraz, aby spółnia walczyła o najwyższe cele, musi włączyć się w sponsorowanie wielka spółka energetyczna. A jak kiedyś wyglądało finansowanie klubu?
No myśmy mieli też wielkie spółki. Tylko to były spółki w takiej formie, może nie takiej skarbu państwa, ale największym naszym takim, dzięki w ogóle wejściu naszej drużyny do wyższej klasy, to pan Felix Sterna, który tam jest biznesmenem stargardzkim, zafinansował nam i dzięki niemu mieliśmy środki na wejście do ekstraklasy. Wejście do ekstraklasy spowodowało, że zaczęto się nami interesować, bo byliśmy drużyną z małego miasteczka, grająca w wyższej lidze, mająca dobre wyniki. Nawiązaliśmy kontakty z firmą Komfort, ponieważ jeden z prezesów z firmy Komfort pochodził ze Stargardu. I firma Komfort to była takim podstawowym naszym sponsorem. Ona wchodziła na rynki, miała strategię. Dzięki nim się nauczyliśmy również sprawy marketingowe, jak robić marketing, z kim rozmawiać, w jakiej formie. Dla ciekawości powiem, że gdy był taki zawodnik 2-12 Egelston, znany w Polsce, bo bardzo taki widowiskowy, jak go napadł chuligan, tam 1,70 m w Stargardzie, prawda, afera z tego się zrobiła, to Komfort wykupi wkładkę w gazecie, że popieramy Egelstona, żeby go nie bili, w formie takiej umiał to wykorzystać, bo u nich była taka ciekawa rzecz. Im chodziło, żeby o Komforcie pisano, mówiono i to jest taka sprawa marketingowa. Oprócz tego to mieliśmy, był browar jeszcze naszym sponsorem. Mieliśmy również z telewizją podpisaną umowę, a oprócz tego duża pomoc była miasta, jak zwykle, z prezydentem w tym sytuacji. Na początku był prezydent Gil, później prezydent Nowicki. Cały czas do dnia dzisiejszego się cieszę, że właśnie władze samorządowe w tej chwili pomagają, widzą potrzebę i to jest taka, mówię, moja radość osobista, że wszyscy, kto wychodzą do władzy, nie odpychają tej naszej spółni od jakiejś pomocy, doradztwa.
Wraca pan z sentymentem do lat 80. i 90.
Sentymenty zostały, ale mówię, to były bardzo trudne lata, tak się mówi w tej chwili, a w tamtym czasie były naprawdę trudne lata, bo były troszeczkę takie, jak to mówią, zamieszki, niezadowolenia ludzi. Ludzie byli nieszczęśliwi troszeczkę, była zmiana władzy. Lata były fajne, po pierwsze fajne były lata dlatego, że była fajna atmosfera. I to jest cały czas, do dzisiaj mówimy, my się spotykamy z zawodnikami, spotykamy się z trenerami byłymi, sędziami i wspominamy, że to była atmosfera w klubie. Myśmy się tam widzieli, myśmy się lubili, myśmy sobie pomagali.
Co pan czuł, kiedy w 2018 roku Spójnia ponownie wróciła do Ekstraklasy?
No bardzo się cieszyłem, ale wierzyłem wejście, bo ponieważ wrócił do nas Krzysiu Koziorowicz, historia naszego również, tak jak o mnie, klubu, który zrobił największą karierę z tych polskich koszykarzy ze Stargardu. W końcu był trenerem kadry narodowej, trenerem mistrzów Polski, sukcesy w rozgrywkach europejskich kobiet. No jak przyjął to Spójnie, no byłem pewny, że wprowadzi nas do tej Ekstraklasy. No i dzięki jego bardzo dużych zasługach, co trzeba podkreślić, poukładał w ciągu 2 lat drużynę, pierwszego roku utrzymał, drugiego poukładał, prowadził nas do tej Ekstraklasy i to był bardzo duży sukces całego Stargardu, jego osobiście, no chyba i w tym czasie zarządu jeszcze Spójni.
Czego życzy pan Spójni z okazji 70-lecia?
No po pierwsze życzę, żeby jak najlepsze wyniki miały, żeby była pociecha, żebyśmy mieli jako kibice, jako byli działacze, no i żeby ta atmosfera w klubie się troszeczkę poprawiła, bo ja na przykład, co mi czasem rzekł, bo są widzę na przykład starszych działaczy, czy starszych zawodników, którzy by chcieli iść na mecz, a nie ma jak, bo bilety są drogie, czy tam karty drogie. Tam my sobie dajemy radę, tam my sobie wykupujemy karty i wchodzimy spokojnie, ale jest grupka ludzi, którą by trzeba się zainteresować, którą by trzeba docenić, bo ci ludzie kiedyś te 70-lecie tworzyli. Ale ja życzę, żeby ten wynik teraz w tym roku był jak najlepszy. Na razie takie skromne życzenie. Załapmy się do 8 i będzie dobrze.
I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Orzechowski, prezes 50-lecia Spójni Stargard. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.